Chciałbym na początek kazania przeczytać z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału od 12 wersetu do 14. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Pamiętam, kiedy mój średni syn miał kilka lat, bardzo chciał już być taki dorosły. I to się chyba zaczęło mniej więcej gdzieś od 5 roku jego życia, kiedy mówił, no za rok to już będę na tyle duży, że będę mógł sam chodzić do babci. I tak powtarzał co roku, bo chciał być dorosły. Wzrastanie w zasadzie towarzyszy nam do końca naszego życia. Dochodzenie do tej dojrzałości, też jako kiedy patrzymy wstecz, kiedy przypominamy sobie, kiedy byliśmy nastolatkami, kiedy mieliśmy po 20 lat, wydawało się, że świat stoi przed nami otworem, jesteśmy już na tyle mądrzy, wszystko wiemy, nikt nam nie będzie kto nam będzie mówił, co mamy robić, my już wszystko wiemy. I też w kwestii duchowej chcemy też być bardzo szybko dojrzali. Więc zaczynamy szukać do tej dojrzałości drogi na skróty. Ale są pewne przeszkody, które jakby nie pozwalają w tym wzroście. I tak dzieje się z tymi ludźmi wspomnianymi w liście do Hebrajczyków, że ze względu już na wiek, czyli można powiedzieć ze względu na staż w Chrystusie, powinniście być już dojrzali. Jeść stały pokarm, a autor tego listu mówi, że a wy potrzebujecie dalej mleka. Dlaczego tak się dzieje w życiu wierzącego? Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział od 9 do 14 wersetu. Jest to bardzo znana historia o faryzeuszu i celniku. I tematem dzisiejszego kazania jest, czy wzrastasz duchowo. Łukasz pisze tak. Zwrócił się również Pan Jezus do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Łukasz, czy Pan Jezus w tej historii mówi właśnie o pewnych przeszkodach w duchowym wzroście. I możemy zauważyć tutaj co najmniej takie trzy przeszkody, które są w myśleniu faryzeusza i które skutecznie jakby hamowały jego wzrost w świętości. Po pierwsze, pułapka osiągnięć. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzoziemcy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Oddaję dziesięcinę. I to ze wszystkich moich przychodów. Sportowcy, kiedy oglądamy różne zawody, czy czytamy o sportowcach, to sportowcy są oceniani na podstawie ich osiągnięć. Co oni osiągnęli? Jakie miejsca zajęli w swojej karierze, w zawodach, w swojej dyscyplinie? Też widzimy te wysokie statystyki, kto jest w rankingu, kto jest najwyżej klasyfikowany, kto jest najlepszy. Podobnie to działa w firmach tych korporacyjnych, że najlepsi pracownicy są doceniani i wynagradzani. Ci, którzy osiągają szczególnie wysokie, dobre wyniki, są w jakiś sposób doceniani. I nasze pojęcie o wzroście duchowym może znajdować się pod wpływem mentalności wspaniałych statystyk. Ilu to osobom w swoim życiu głosiłem Ewangelię? Czego nie zrobiłem dla zboru? Czego nie osiągnąłem? Faryzeusz rozmawiał z Bogiem o swoich osiągnięciach, tego, czego dokonał. Mierzył swój wzrost, nie ten fizyczny, widocznymi osiągnięciami. Poszczę, oddaję dziesięcinę, inne rzeczy pewnie mógłby do tego dodać. I bardzo często w swoim życiu przyjmujemy podobną postawę. Podkreślamy, jak często spędzamy czas sam na sam z Bogiem. Ile razy komuś świadczyłem. I to powoduje, że możemy wpaść w tą pułapkę osiągnięć i sukcesów. Kiedy tak się zaczyna dziać, to błędnie zaczynamy wiązać swoje osiągnięcia z duchowym wzrostem. Jezus tu też mówi o drugiej pułapce. Ocenianie według niewłaściwych standardów. Czyli inną rzeczą, która może prowadzić nas jako wierzących na manowce, jest porównywanie się z innymi. Faryzeusz był dumny przed Bogiem z tego, że nie był jak inni ludzie. Faryzeusz stanął, jeszcze raz przypomnę 11 werset, i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Jestem sprawiedliwy. Ty nie masz, Boże, co mi zarzucić. Pokaż mi drugiego takiego człowieka. Faryzeusz był dumny przed Bogiem z tego, że nie był jak inni ludzie. Skłonił głowę do modlitwy, a jednocześnie zaczął potępiać człowieka stojącego obok. Jonathan Edwards wypowiedział następujące słowa. Postanawiam postępować pod każdym względem, zarówno w mowie i w czynach, jak gdyby nikt nie był tak nikczemny jak ja. I jak gdybym popełnił te same grzechy, czy doświadczył tych samych słabości i wad, co inni, oraz że wiedza o ich niedociągnięciach wzbudzi we mnie jedynie wstyd, co do mnie samego, i będzie okazją do wyznania moich własnych grzechów i nędzy Bogu. Czyli zupełnie mówię o innej postawie. O postawie, że Boże, nie ma drugiego tak nikczemnego człowieka jak ja przed Tobą. I inne niedociągnięcia o innych ludziach powodują myślenie, Boże, wstyd mnie za samego siebie. Wstyd za moje niedociągnięcia, za moje wady. I to Jonathan mówi, że pobudza go do wyznawania własnych grzechów i własnej nędzy Bogu. Jeśli koncentruje się na innych w celu usprawiedliwienia samego siebie przed Bogiem, czy wywyższenia siebie jako giganta wiary, to nie tylko nie będziesz wzrastać tak, jak powinieneś, ale będziesz oszukiwać samego siebie. Będziesz budować fałszywy obraz samego siebie. Obraz, że jesteś lepszy w tym swoim myśleniu, niż jesteś w rzeczywistości. Boże Słowo zachęca, że lepiej jest uniżyć się samemu i zawierzyć łasce Bożej, niż doświadczyć Bożego sprzeciwu z powodu dumy. Jakub mówi, że Bóg przeciwstawia się pysze, a pokornego błogosławi. Trzecią taką pułapką czy błędnym myśleniem w tej historii to jest poleganie na własnej sile czy wysiłkach w duchowym wzroście. Poszczę 2 razy w tygodniu. Oddaję 10ą część. Ja jestem silny. To ja jestem taki dobry. I to jest kolejny błąd faryzeusza. W jego mniemaniu jego własne wysiłki i umiejętności są tym, co stawiają go w dobrym świetle przed Bogiem. Ale Boże Słowo mówi, że jednak własne wysiłki nie są źródłem prawdziwego wzrostu. Po tym, jak autor listu do Hebrajczyków wzywa czytelników, mówi, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy ku rzeczom wyższym, dodaje. Czyli sięgajmy po ten pokarm stały. Okres niemowlęcy minął. Sięgajmy po ten pokarm stały. W 6 rozdziale, w 1 i 3 wersecie listu do Hebrajczyków czytamy tak. Dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie wkładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Pismo Święte mówi, że postęp w uczniostwie i duchowej dojrzałości zależy od łaski Bożej i Jego woli, a nie od naszych własnych wysiłków. To nie jest tak, że kiedy będę mocno się starał, aż mi pot będzie po plecach płynął, to wtedy będę wzrastał duchowo. Wtedy będę stawał się bardziej duchowy. Bo to zależne jest od łaski Bożej i od Jego woli, a nie od naszych własnych wysiłków. Jesteśmy wzywani, aby wzrastać i pielęgnować tą naszą dojrzałość. Mamy wzrastać w tej duchowej dojrzałości i pobożności. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od 5 do 8 czytamy. Właśnie dlatego, właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I trzeci rozdział, 18 werset. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nasze wszystkie wysiłki mają być czynione w zależności od Boga i z wiarą, że to On sprawi wzrost, którego tak bardzo szukamy w naszym życiu, którego tak bardzo pragniemy, bo to gdzieś jest pragnieniem naszego serca, aby wzrastać w Chrystusie, aby stawać się bardziej dojrzałym, jeszcze bardziej i bardziej. Ale wzrost duchowy nie powinien być mylony z samym zewnętrznym działaniem. I nie należy go mierzyć, porównując się z innymi. O, ten to jest wielkiej wiary. Ja to jestem takim nikim. Albo mogę przybrać postawę jak ten faryzeusz. Ja to jestem wielkiej wiary. Pozostali w zborze to powinni się ode mnie uczyć. Boże, ja Ci dziękuję, że nie jestem jak inni. Bo ostatecznie nasz wzrost nie zależy od naszych wysiłków i osiągnięć, ale to Bóg daje wzrost. To przebywanie z Nim, uczenie się od Niego, przyjmowanie Jego postawy. Możemy zadać sobie pytanie, czym w takim wypadku jest wzrost duchowy? Jeśli nie, to nie są nasze wysiłki, nie nasze jakieś wielkie starania, to czym tak naprawdę jest wzrost duchowy? Bo jak już wspomniałem, każdego chrześcijanina ma cechować pragnienie własnego wzrostu, jak i wzrastanie innych wierzących. Bo to też nie chodzi o to, abym tylko ja wzrastał, a pozostali to, jak jeśli tam gdzieś idą, czy wloką się za Chrystusem, to nie moja sprawa. Nie. Jeśli wzrastam duchowo, to sam i mi zależy na moim wzroście duchowym, to tak samo powinno mi zależeć, aby inni w zborze też wzrastali. Dlatego będę starał się zachęcać, wspierać. Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 11 do 13 wersetu mówi ciekawe słowa. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest to zwieńczenie naszego wzrastania, naszego dojrzewania duchowego. Dojść do pełni poznania Jezusa Chrystusa. Do tego dążymy. I ten fragment przypomina nam, że Bóg daje swojemu Kościołowi ludzi obdarowanych ku Jemu wzrostowi, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do tej męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Wzrost, jakiego pragniemy, nie opiera się na tym, co zewnętrzne i powierzchowne. To wzrost w pobożności i świętości, czyli dorastanie do pełni Chrystusowej. Wzrastający chrześcijanin coraz bardziej ma przypominać Jezusa w nastawieniu serca, w myśleniach, w słowach i w działaniu. Do tego dążymy w naszym życiu, aby odzwierciedlać Chrystusa tu i teraz. Chrystus ma być widoczny w naszym życiu. Mamy dążyć do tego doskonałego wzorca. Mamy stale rozwijać w swoim życiu pobożność i świętość. Po pierwsze, mamy trwać w Chrystusie, o czym mówi Ewangelia Jana, 15 rozdział, w wersetach 5-8. Ja jestem winorośnią, wy pędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, abyście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Kluczem do prawdziwej pobożności jest pozostawanie w prawdziwym krzewie, Jezusie Chrystusie. Trwanie w Nim i w Jego Słowie jest niezbędne dla właściwego uczniostwa i wzrostu. Czasami tak jakby Słowo Boże mówi o zwykłych środkach łaski. My jako ludzie pragniemy rzeczy takich wielkich. Żyjemy w epoce, kiedy kręcą nas wielkie świadectwa. Jak to zadziało się u kogoś w życiu? Tomek Żółtko kiedyś popełnił taką piosenkę, która towarzyszy mi już kilkadziesiąt lat. Po prostu zwyczajnie z Jezusem żyć. Każdego dnia powierzać Mu. Takie wydaje się bardzo nieatrakcyjne. No, każdego dnia. Takie szare, małe, bez tego boom. Ale ileż prawdy jest w tym słowie? Przebywanie w Chrystusie każdego dnia i tylko w Nim. Mateusz Wichary kiedyś powiedział też takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci. Jeśli jestem syty Chrystusa, to czego mi potrzeba? Jeśli jestem syty Chrystusa, to czego mi potrzeba więcej? Bo kluczem, jeszcze raz powtórzę, kluczem do prawdziwej pobożności jest pozostawanie w prawdziwym krzewie winnym. A tym krzewem winnym jest nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 25 wersecie zachęca wierzących do brania życia w swojej wspólnocie. Mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Nie opuszczajcie. Bierzcie udział w życiu swojej społeczności, swojej wspólnoty. Bo celem wspólnoty Kościoła jest zbudowanie, umocnienie, wzrost wierzącego. Tu wzrastamy. Kiedy nawzajem się korygujemy, kiedy nawzajem się zachęcamy, kiedy w naszym życiu pokazujemy, że Chrystus jest na pierwszym miejscu, to zachęcamy innych, aby chcieli tego samego. Bo tu wzrastamy. Nie ma chrześcijaństwa poza wspólnotą. Kiedyś czytałem historię, kiedy pewien człowiek przestał przychodzić na nabożeństwo, brać udział w życiu swojej wspólnoty. Pastor pewnego zimowego wieczoru postanowił go odwiedzić. I kiedy zapukał do drzwi i ten człowiek otworzył mu, to tak sobie w głowie pomyślał, o, pewnie przyszedł dowalić mi. Usiedli, akurat w kominku się paliło, usiedli wspólnie przed kominkiem, posiedzieli godzinę czasu. Na początku, po wejściu, kiedy pastor usiadł, to był kominek taki otwarty, wziął szczycę, wyciągnął jedną głownię i położył przed kominkiem. I siedzieli godzinę czasu, nic nie mówiąc. Ta głownia przestała się palić. W pewnym momencie w ogóle zgasła. Po czym pastor wziął szczypce, wziął tą głownię, włożył z powrotem w ogień i ona zaczęła się palić. Po czym pastor wstał, zaczął się żegnać. Ten człowiek popatrzył na pastora i mówi, pastorze, dziękuję Ci za płomienne kazanie. W najbliższą niedzielę jestem z powrotem w społeczności. Bo nie mamy, inna piosenka mówi, że nie mamy, nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. To razem zachęcamy się, razem wzrastamy. I zaniedbywanie uczestnictwa w życiu wspólnoty, czy niechęć służeniu innym, gwarantuje spowolnienie naszego wzrostu. Jeszcze raz czytając od 11 wersetu do 16, 4 rozdział listu do Efezjan, czytamy tak. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań. Dostaliśmy jakiś cel, który mamy realizować. Do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Aż dojdziemy wszyscy. Nie jedna osoba we wspólnocie ma dojść do poznania prawdy, czy pięć osób, a pozostałe to nie. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki. Ci, którzy mieli małe dzieci, wiemy, że dzieci co rusz to czym się coś ich ciekawi i bardzo szybko jakąś rzeczą się nudzą. Chcą, tak skaczą. I kiedy wzrastamy jako ludzie, zaczynamy się koncentrować na jednej czy tam tylko na kilku rzeczach, zaczynamy być stali. I Paweł mówi, chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczywistej i będący w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Wszystkie rosną w otoczeniu miłości, która płynie z góry. Paweł podaje mocny argument, że uczestniczenie w życiu Kościoła jest głównym sposobem, w jaki Chrystus umacnia nas i czyni dojrzałymi. Kiedy służymy innym, znosimy jedni drugich, okazujemy sobie miłość wzajemną. Kiedy ktoś nacisnął mi na odcisk, a ja okazuję miłość, kiedy napominamy się wzajemnie i zachęcamy, wtedy uczestniczymy w Bożej dojrzałości. Przychodząc do wniosku, podsumowując to kazanie, to mam trzy takie wnioski. Każdy wierzący wzrasta w podobieństwo Chrystusa, w świętości i dojrzałości. Po drugie, ta świętość i dojrzałość rozwija się poprzez poddanie Chrystusowi i Jego Słowu oraz innym w Kościele. Kiedy nawzajem się zachęcamy, kiedy nawzajem się napominamy. Dzisiaj jest modne, co ci do mojego życia? To moja sprawa. Ty pilnuj siebie. Na pewno nie poprzestaniemy wzrastać, aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale mówi pod koniec tego rozdziału, że teraz nasze poznanie jest cząstkowe. Ale wzrastamy w tym poznawaniu. Ale pełnia będzie, jak będziemy z Nim. Jak będziemy z Chrystusem, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Czy wzrastasz duchowo? Czy tęsknisz za wspólnotą ludzi świętych, którzy jeszcze są niedoskonali tutaj na tej ziemi? Którzy gdzieś może uwierają mnie. Czy chcesz z nimi wzrastać do wymiaru pełni Chrystusowej? Czy pomimo tego, że gdzieś uwierają, chcesz im okazywać Bożą miłość? Płynącą z serca, nie tylko z umysłu, że tak powinienem. Ale dlatego, że ci inni to moi bracia i moje siostry. I że razem stanowimy Jego Kościół. Czy pragniesz tego w swoim sercu i przychodzisz właśnie dlatego, aby razem wzrastać?